Rozdział trzeci. Kate szaleje z radości. Ale co on robił u Claytona? Jej ciekawość aż emanuje z telefonu. Znajduje się właśnie w czeluściach magazynu, starając się udawać obojętność. Akurat znalazł się w okolicy. Uważam, że to zbyt duży zbieg okoliczności. Anna, nie sądzisz, że przyszedł, aby się z tobą spotkać? Serce podskakuje mi na tę myśl, ale to krótkotrwała radość. Nudna i rozczarowująca rzeczywistość jest taka, że przyjechał tutaj w sprawach służbowych. Odwiedzał Wydział Rolniczy Washington State University, sponsoruje jakieś badania, mamrocze. No tak, przekazał na rzecz wydziału 2,5 miliona. O kurczę. Skąd wiesz? Anna, jestem dziennikarką i sporządzam właśnie sylwetkę tego człowieka. Wiedza na ten temat to mój obowiązek. Okej, Carlo Bernstein, nie gorączkuj się tak. No więc chcesz te zdjęcia czy nie? No pewnie, że chcę. Pytanie, kto je zrobi i gdzie? No możemy jego zapytać, gdzie. Mówił, że zatrzymał się w okolicy. Możesz się z nim skontaktować? Mam numer jego komórki. Kate aż się zachłystuje. Najbogatszy, najbardziej nieuchwytny i tajemniczy kawaler w całym stanie Waszyngton od tak dał ci numer swojej komórki? Tak. Anna, podobasz mu się. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, oświadcza zdecydowanie. Kate, on jedynie próbuje być miły, ale nawet gdy wypowiadam te słowa, wiem, że to nieprawda. Christian Grey nie bawi się w bycie miłym. Uprzejmym może, a cichy głosik szepcze. Być może Kate ma rację. Swędzi mnie skóra na myśl, że może takie maleńkie może. Jednak mu się podobam. Bądź co bądź powiedział, że cieszy się, iż to nie Kate przeprowadziła z nim wywiad. Obejmuje się radośnie ramionami i kołysze z boku na bok, przez krótką chwilę ciesząc się ewentualnością, że mu się podobam. Kate sprowadza mnie jednak na ziemię. Nie wiem, kto zrobi te zdjęcia. Levi, z którym normalnie współpracujemy, nie może. Wyjechał na weekend do domu, do Idaho Falls. Wkurzy się, kiedy się dowie, że stracił okazję cyknięcia fotki jednemu z największych przedsiębiorców w kraju. A Jose? Świetny pomysł. Ty go poproś, dla ciebie zrobi wszystko. Potem zadzwoń do Greya i dowiedz się, gdzie chce zrobić te zdjęcia. Kate w stosunku do Jose zachowuje się irytująco, nonszalancko. Myślę, że to ty powinnaś do niego zadzwonić. Do kogo? Jose? Pyta drwiąco. Nie, Greya. Anna, to ciebie coś z nim łączy. Łączy? Pytam piskliwie. Ledwie go znam, ale przynajmniej znasz i wygląda na to, że on ma ochotę poznać cię bliżej. Po prostu do niego zadzwoń. Po tych słowach rozłącza się. Czasami zachowuje się strasznie apodyktycznie. Marszczę brwi i pokazuje mojej komórce język. Właśnie wysyłam Jose SMS-a, kiedy do magazynu wchodzi Paul. Szuka papieru ściernego. Mamy sporo klientów, mówi bez uszczypliwości. Sorki. Bąkam i odwracam się, aby wyjść. No więc skąd znasz Christiana Greya? Paul stara się mówić w sposób nonszalancki, ale nie bardzo mu to wychodzi. Musiałam przeprowadzić z nim wywiad do gazety studenckiej. Kate się rozchorowała. Wzruszam ramionami, udając obojętność. Ze mnie także jest kiepska aktorka. Christian Grey u Claytona? Co ci dopiero? Prycha zdumiony Paul. Kręci głową. A tak z innej beczki, to masz ochotę wieczorem wybrać się na drinka albo coś w tym rodzaju? Zawsze, gdy przyjeżdża do domu, chce się ze mną umówić, a ja zawsze odmawiam. To już rytuał. Nie sądzę, aby spotkanie się z bratem szefa było dobrym pomysłem. Poza tym Paul to taki fajny amerykański chłopak z sąsiedztwa, ale na pewno nie bohater literacki. Choćby nie wiadomo, jak wysilać wyobraźnię. A Grey? Pyta mnie podświadomość, unosząc brew. Uciszam ją. Nie macie rodzinnej kolacji czy czegoś w tym rodzaju? To jutro. Może innym razem, Paul. Dzisiaj muszę się uczyć. W przyszłym tygodniu mam egzaminy końcowe. Anna, pewnego dnia w końcu się zgodzisz. Uśmiecha się, a ja opuszczam magazyn. Ale ja fotografuję miejsca, Anna, nie ludzi. Jęczy Jose. Jose, proszę, mówię błagalnie. Przyciskając do ucha telefon, przemierzam nasz salon, patrząc przez okno na zapadający zmierzch. No, daj mi ten telefon. Kate zabiera mi go i zamaszystym gestem przerzuca włosy przez ramię. Posłuchaj mnie, Jose Rodriguez. Jeśli chcesz, aby nasza gazeta napisała o otwarciu twojej wystawy, jutro zrobisz dla nas te zdjęcia. Capisci? Kate potrafi być wyjątkowo ostra. Świetnie. Anna zadzwoni i poda ci miejsce i godzinę. W takim razie do jutra. Zatrzaskuje mój telefon. Załatwione. Teraz trzeba jedynie zdecydować, gdzie i kiedy. Dzwoń do niego. Podaj mi telefon. A ja czuję ściskanie w żołądku. Dzwoń do Greya, ale już. Patrzę na nią wilkiem i sięgam do kieszeni po jego wizytówkę. Kilka razy oddycham głęboko, a potem drżącymi palcami wystukuję numer. Odbiera po drugim sygnale. Grey wypowiada to chłodno i spokojnie. Panie Grey, z tej strony Anastasia Steele. Tak bardzo się denerwuję, że nie rozpoznaję własnego głosu. Przez chwilę panuje cisza. W środku cała się trzęsę. Panna Steele, jakże miło panią słyszeć. Ton jego głosu uległ zmianie. Myślę, że jest zaskoczony i wypowiadane przez niego słowa brzmią tak ciepło, wręcz uwodzicielsko. Zaczynam szybciej oddychać i oblewam się rumieńcem. Nagle uświadamiam sobie, że Katherine Kavanagh wpatruje się we mnie z otwartą buzią, więc czmycham do kuchni, aby uniknąć jej badawczego spojrzenia. Chcielibyśmy się umówić na tę sesję zdjęciową do artykułu. Oddychaj, Anna, oddychaj. Moje płuca łykają haust powietrza. Jutro, jeżeli panu pasuje. Jakie miejsce panu odpowiada? Niemal widzę jego uśmiech w stylu Sfinksa. Zatrzymałem się w hotelu Hitman w Portland. Jutro rano 9:30. Okej, spotkamy się na miejscu. Zachowuje się jak egzaltowane dziecko, a nie jak dorosła kobieta, której w stanie Waszyngton wolno głosować i legalnie pić alkohol. Czekam niecierpliwie, panno Steele. Oczami wyobraźni widzę szelmowski błysk w szarych oczach. Jak to możliwe, że w czterech słowach zawarł tyle kuszących obietnic? Rozłączam się. Kate stoi w kuchni i przygląda mi się z konsternacją. Anastasio Rose Steele. On ci się podoba. Jeszcze nigdy nie widziałam, aby ktoś tak na ciebie działał. Ty się rumienisz. Kate, wiesz, no rumienię się na okrągło. Tak już mam. Nie bądź niemądra, warczę. Zaskoczona mruga oczami, bo naprawdę bardzo rzadko pozwalam sobie na wybuch emocji. No, onieśmiela mnie i tyle. Dodaję spokojniej. A więc Hitman, tak? Mruczy Kate. Zadzwonię do kierownictwa i wynegocjuję jej jakieś miejsce na sesję. Zrobię kolację, a potem muszę się pouczyć. Otwieram szafkę, nie umiejąc ukryć irytacji na Kate. Noc mam niespokojną i bez końca przekręcam się z boku na bok, śniąc o szarych oczach, kombinezonie, długich nogach, długich palcach i mrocznych, niezbadanych miejscach. Dwa razy się budzę z mocno bijącym sercem. Jutro będę wyglądać po prostu świetnie. Uderzam pięścią w poduszkę, a potem znowu próbuję zasnąć. Hotel Hitman znajduje się w samym centrum Portland. To imponujący gmach z brunatnego piaskowca, wybudowany tuż przed wielkim kryzysem. Jose, Travis i ja jedziemy moim garbusem, a Kate swoim CLK, gdyż do mojego auta wszyscy się nie zmieścimy. Travis to kumpel Jose, który ma mu pomóc przy ustawianiu światła. Kate udało się uzyskać bezpłatny dostęp do jednego z pokoi w Hitmanie, w zamian za wzmiankę na ten temat w artykule. Kiedy wyjaśnia w recepcji, że będziemy fotografować pana prezesa, Christiana Greya, natychmiast otrzymujemy apartament zamiast zwykłego pokoju. Takich zwykłych rozmiarów, bo największy zajął już pan Grey. Zaaferowany kierownik marketingu prowadzi nas do apartamentu. Jest strasznie młody i z jakiegoś powodu bardzo się denerwuje. Podejrzewam, że rozbrajają go uroda Kate i jej władczy styl bycia, ponieważ ona robi z nim, co chce. Pomieszczenia są eleganckie, pełne prostoty, a jednocześnie przepychu. Jest 9:00. Mamy pół godziny na przygotowania. Kate jest w swoim żywiole. Jose, myślę, że tłem będzie ta ściana. Zgadzasz się ze mną? Nie czeka na odpowiedź. Travis, przestaw te krzesła, a Anna, poprosisz personel o jakieś napoje i daj Grayowi znać, gdzie jesteśmy. Tak, proszę pani. Jest taka apodyktyczna. Przewracam oczami, ale robię, co mi każe. Pół godziny później do apartamentu wkracza Christian Grey. O niebiosa. Ma na sobie białą koszulę z rozpiętym kołnierzykiem i szare flanelowe spodnie. Włosy ma jeszcze wilgotne po prysznicu. Gdy na niego patrzę, zasycha mi w ustach. Jest tak nieziemsko przystojny. Za Grejem wchodzi 30-paroletni mężczyzna z kilkudniowym zarostem. Jest ubrany w elegancki ciemny garnitur i staje bez słowa w rogu pomieszczenia. Beznamiętnie przygląda się nam orzechowymi oczami. Panno Steele, a więc znowu się spotykamy. Grey wyciąga rękę i wymieniamy uścisk dłoni. Mrugam szybko. Orety. On jest naprawdę całkiem... Rety. Gdy nasze dłonie się stykają, znowu czuję ten rozkoszny prąd, który mnie rozświetla i wywołuje rumieńce. Jestem pewna, że wszyscy słyszą mój przyspieszony oddech. Panie Grey, to Katrin Kavanagh. Bąkam, machając ręką w stronę koleżanki, która podchodzi i patrzy mu prosto w oczy. Nieustępliwa panna Kavanagh, co słychać? Uśmiecha się do niej i wygląda na autentycznie rozbawionego. Ufam, że czuje się już pani lepiej. Anastazja mówiła, że w zeszłym tygodniu zmogła panią choroba. A czuję się dobrze, dziękuję, panie Grey. Zdecydowanym gestem ściska jego dłoń, nie mrugnąwszy przy tym okiem. Przypominam sobie, że Kate uczęszczała do najlepszych prywatnych szkół w Waszyngtonie. Jej rodzina ma pieniądze i moja przyjaciółka dorastała pewną siebie i swego miejsca na świecie. Nie da sobie w kaszę dmuchać. Budzi mój wielki podziw. Dziękuję, że poświęca nam pan swój czas. Obdarza go grzecznym, zawodowym uśmiechem. Drobiazg, odpowiada, przenosząc spojrzenie na mnie. A ja znowu się rumienię. Cholera. To Jose Rodriguez, nasz fotograf. Uśmiecham się do Jose, który odpowiada mi równie ciepłym uśmiechem. W jego oczach pojawia się chłód, kiedy przenosi spojrzenie ze mnie na Greya. Panie Grey, kiwa głową. Panie Rodriguez. Wyraz twarzy Greya także się zmienia, kiedy lustruje tamtego. Gdzie pan chce zrobić zdjęcia? Pyta. W jego głosie można wyczuć delikatną nutkę groźby. Ale Katrina nie myśli pozwolić Jose grać pierwsze skrzypce. Panie Grey, mógłby pan usiąść tutaj? Proszę uważać na przewody od oświetlenia, a potem zrobimy także kilka ujęć na stojąco. Pokazuje mu krzesło ustawione pod ścianą. Travis włącza światła, oślepiając na chwilę Greya i bąka przeprosiny. Następnie on i ja odsuwamy się i patrzymy na pracę Jose. Najpierw robi zdjęcia z ręki, prosząc Greya, aby odwrócił się w jedną stronę, a następnie w drugą przesuwa rękę. Kolejne ujęcia wykonuje z użyciem statywu. Grey siedzi i cierpliwie pozuje przez jakieś 20 minut. Spełniło się moje życzenie. Mogę stać i podziwiać Greya. Wcale nie tak z daleka. Dwukrotnie nasze spojrzenia krzyżują się i nie jest mi łatwo oderwać od niego wzrok. Wystarczy siedzenia. Po raz kolejny do akcji wkracza Katrin. Stajemy, panie Grey? Pyta. Ten się podnosi, a Travis pośpiesznie zabiera krzesło. Znowu słychać trzask migawki Nikona. Chyba mamy dość materiału, oznajmia Jose 5 minut później. Świetnie, mówi Kate. Jeszcze raz dziękujemy, panie Grey. Wymienia z nim uścisk dłoni, podobnie Jose. Czekam niecierpliwie na ten artykuł, panno Kavanagh, mówi Grey i odwraca się w moją stronę. Odprowadzi mnie pani, panno Steele? Pyta. Jasne, odpowiadam zupełnie zaskoczona. Rzucam Kate niespokojne spojrzenie. Wzrusza ramionami. Zauważam, że stojący obok niej Jose marszczy brwi. Miłego dnia, mówi do wszystkich Grey i otwiera drzwi, po czym odsuwa się na bok, puszczając mnie przodem. Jasny gwint. O co w tym wszystkim chodzi? Czego on chce? Zatrzymuje się na hotelowym korytarzu i przestępuje nerwowo z nogi na nogę, podczas gdy Grey wychodzi z apartamentu, a za nim mężczyzna w garniturze. Zadzwonię do ciebie, Taylor, rzuca w jego stronę. Taylor oddala się, a Grey wywierca we mnie płonące spojrzenie szarych oczu. Kurde, zrobiłam coś nie tak. Tak sobie pomyślałem, że mogłaby pani pójść ze mną na kawę. Serce podchodzi mi do gardła. Randka? Christian Grey właśnie się ze mną umawia. Pyta, czy mam ochotę na kawę. Może uważasz, że się jeszcze nie obudziłaś? Drwi ze mnie podświadomość, która znowu jest w szyderczym nastroju. Chrząkam, starając się odzyskać kontrolę nad nerwami. Muszę wszystkich odwieźć, mówię przepraszająco, wykręcając dłonie. Taylor! Woła, a ja aż podskakuję. Taylor, który zdążył już dotrzeć na koniec korytarza, odwraca się i wraca w naszą stronę. Mieszkają w pobliżu uczelni? Pyta Gray. Kiwam głową, zbyt zdumiona, by wydobyć z siebie głos. Taylor może ich zawieźć. To mój kierowca. Mamy tu dużego SUV-a, więc sprzęt także się zmieści. Pani Gray, pyta Taylor, kiedy dociera do nas. Jego mina nie zdradza niczego. Czy mógłbyś proszę odwieźć do domu fotografa, jego asystenta i pannę Kavana? Oczywiście, proszę pana, odpowiada Taylor. No, widzi pani, pójdziemy więc razem na kawę? Gray uśmiecha się, jakby sprawa była już załatwiona. Marszczę brwi. Pani Gray, to naprawdę... Taylor nie musi ich odwozić. Posyłam szybkie spojrzenie Taylorowi, który zachowuje stoicki spokój. Jeśli da mi pan chwilkę, to zamienię się z samochodami z Kate. Gray obdarza mnie promiennym, naturalnym, szerokim uśmiechem. O rety. I otwiera drzwi do apartamentu, abym mogła tam wejść. Okazuje się, że Katrin jest pogrążona w rozmowie z Jose. Anna, uważam, że z całą pewnością. Mu się podobasz, oświadcza bez żadnego wstępu. Jose mierzy mnie wzrokiem pełnym dezaprobaty. Ale ja mu nie ufam, dodaje. Unoszę rękę w nadziei, że przestanie mówić. Jakimś cudem tak się właśnie dzieje. Kate, mogłabyś wrócić garbusem, a zostawić mi swoje auto? Dlaczego? Christian Grey zaprosił mnie na kawę. Otwiera szeroko buzię. Kate oniemiała. Delektuje się tą chwilą. Chwyta mnie za ramię i zaciąga do sąsiadującej z salonem sypialni. Anna, coś mi się w nim nie podoba. Rzuca ostrzegawczo. Jest oszałamiający, zgoda, ale myślę, że także niebezpieczny. Zwłaszcza dla kogoś takiego jak ty. Kogoś takiego jak ja? Co masz na myśli? Pytam ostro. Dotknęła mnie tym. No, dla kogoś tak niewinnego jak ty, Anna, no. Wiesz, o co mi chodzi. Dodaję z pewną dozą irytacji. Moje policzki robią się czerwone. Kate, to tylko kawa. W tym tygodniu zaczynają się egzaminy i muszę się uczyć, więc szybko się zmyję. Sznuruję usta, jakby rozważała moją propozycję. W końcu wyciąga z kieszeni kluczyki i wręcza mi je. Ja podaję jej swoje. No to na razie. Nie siedź za długo, inaczej wyślę ekipę ratunkową. Dzięki, ściskam ją. Gdy wychodzę z apartamentu, Christian Grey czeka na mnie, opierając się o ścianę. Wygląda jak model pozujący dla ekskluzywnego magazynu o modzie. Okej, chodźmy na tę kawę. Bąkam czerwona jak burak. Uśmiecha się szeroko. Pani przodem, panno Steele. Prostuje się i pokazuje ręką, abym szła pierwsza. Na drżących nogach idę przez korytarz, czując w brzuchu całe stado motyli. Serce wali mi głośno i nierówno. Idę na kawę z Christianem Greyem. A ja nie znoszę kawy. Szerokim korytarzem idziemy razem w stronę wind. Co powinnam powiedzieć? Nagle paraliżuje mnie lęk. O czym będziemy rozmawiać? Co u licha mamy ze sobą wspólnego? Z odrętwienia wyrywa mnie jego aksamitny, ciepły głos. Od jak dawna znacie się z panną Kavana? Ach, na początek proste pytania. Od pierwszego roku studiów, bardzo się przyjaźnimy. Odpowiada niezobowiązująco. O czym teraz myśli? Gdy docieramy do wind, wciska guzik przywołujący i niemal natychmiast rozbrzmiewa dzwonek. Drzwi rozsuwają się, ukazując młodą parę w namiętnym uścisku. Zaskoczeni i zażenowani odskakują od siebie i za wszelką cenę starają się na nas nie zerknąć. Wchodzimy do windy. Bardzo się staram zachować spokój, więc patrzę w podłogę. czując jak policzki robią mi się różowe. Kiedy spod rzęs rzucam spojrzenie na Greya, widzę, że na jego ustach błąka się uśmiech. Młoda para milczy i tak jedziemy na dół w pełnej skrępowania ciszy. Nawet z głośników nie płynie żadna muzyka. Drzwi rozsuwają się i ku memu zdziwieniu Grey ujmuje mnie za rękę. Czuję przepływ prądu i serce mi przyspiesza. Gdy wyprowadza mnie z windy, słyszymy za sobą zduszony chichot pary. Grey uśmiecha się szeroko. Te windy, mruczy. Przechodzimy przez duży, tętniący życiem hol i kierujemy się w stronę wyjścia. Ale mój towarzysz omija drzwi obrotowe. Ciekawe, czy dlatego, że wtedy musiałby puścić moją rękę. Mamy spokojne majowe przedpołudnie. Świeci słońce, a ruch na ulicach jest niewielki. Grey skręca w lewo i idzie nieśpiesznie ku przejściu dla pieszych, gdzie czekamy na zmianę świateł. Nadal trzyma mnie za rękę. Jestem na ulicy, a Christian Grey trzyma mnie za rękę. Nikt nigdy tego nie robił. Kręci mi się w głowie i czuję mrowienie w całym ciele. Staram się powstrzymać niedorzeczny uśmiech, który już ma się pojawić na mojej twarzy. Spokojnie, Anna, poucza mnie podświadomość. Światła zmieniają się na zielone i ruszamy dalej. Mijamy 4 kwartały, aż docieramy do Portland, Coffee House, gdzie Grey puszcza moją dłoń, aby przytrzymać przede mną drzwi. Może wybierze pani stolik, a ja pójdę w tym czasie po napoje. Na co ma pani ochotę? Pyta uprzejmie. Poproszę English breakfast z torebką na spodeczku. Unosi brwi. Nie kawa? Nie przepadam za kawą. Uśmiecham się. Okej, English breakfast z torebką na spodeczku. Cukier? Przez pełną zdumienia chwilę myślę, że to czułe słówko. Na szczęście podświadomość wkracza do akcji. Nie, idiotko, on pyta, czy słodzisz. Nie, dziękuję. Wpatruję się w zaplecione palce. Coś do jedzenia? Nie, dziękuję. Kręcę głową, a on udaje się w stronę lady. Ukradkiem przyglądam mu się, gdy stoi i czeka na swoją kolej. Mogłabym patrzeć na niego cały Boży dzień. Jest wysoki, szeroki w ramionach i szczupły, a to, w jaki sposób spodnie opinają mu biodra, o rety. Raz i drugi przeczesuje długimi, smukłymi palcami, już suche, ale pozostające w lekkim nieładzie włosy. Chętnie ja bym to zrobiła. Ta myśl pojawia się nieproszona w mojej głowie i twarz zaczyna mi płonąć. Przygryzam wargę i ponownie wbijam wzrok w dłonie. Nie podoba mi się kierunek, w jakim zmierzają moje niesforne myśli. Grosik za pani myśli. Grey wrócił. Policzki robią mi się szkarłatne. Właśnie myślałam o tym, aby przeczesać palcami pańskie włosy i zastanawiałam się, czy byłyby miękkie w dotyku. Potrząsam głową. Przyniósł tacę, którą stawia teraz na niewielkim, okrągłym stoliku z blatem oklejonym imitacją brzozy. Podaje mi filiżankę i spodek, mały dzbanek i talerzyk z saszetką z napisem Twinings English Breakfast. To moja ulubiona herbata. Dla siebie zamówił kawę ze ślicznym liściem wyczarowanym na mlecznej piance. Jak oni to robią? Przyniósł sobie także mafinkę z jagodami. Odstawia tacę, siada naprzeciwko mnie i krzyżuje długie nogi. Wygląda na tak rozluźnionego, tak pewnego siebie we własnym ciele, że aż mu zazdroszczę. Oto ja, Miss Gracji, ledwie będąca w stanie przejść od punktu A do punktu B, nie upadając przy tym na twarz. O czym pani myśli? Powtarza. To moja ulubiona herbata. Głos mam cichy i lekko chropawy. Nie mogę uwierzyć w to, że siedzę naprzeciwko Christiana Greya w kafejce w Portland. Marszczy brwi. Wie, że coś ukrywam. Wrzucam saszetkę do dzbanka i niemal od razu wyjmuję ją łyżeczką. Gdy odkładam saszetkę na talerzyk, Grey przechyla głowę i mierzy mnie pytającym spojrzeniem. Herbatę lubię czarną i słabą, wyjaśniam. Rozumiem. To pani chłopak. Że co? Kto? Ten fotograf, Jose Rodriguez. Śmieje się nerwowo. Zaciekawił mnie. Dlaczego odniósł takie wrażenie? Nie, przyjaźnię się z Jose, ale nic więcej nas nie łączy. Dlaczego pan sądzi, że to mój chłopak? Widziałem, jak się uśmiecha pani do niego, a on do pani. Nasze spojrzenia krzyżują się. Chcę odwrócić wzrok, ale czuję się sparaliżowana. Zaczarowana. Jest dla mnie jak rodzina. Szepczę. Gray kiwa lekko głową, wyraźnie usatysfakcjonowany moją odpowiedzią i opuszcza spojrzenie na mafinkę. Długimi palcami sprawnie odsuwa papierek, a ja przyglądam się temu z fascynacją. Chce pani spróbować? Pyta. Wraca ten jego tajemniczy uśmiech. Nie, dziękuję. Marszczę brwi i znowu wbijam wzrok w dłonie. A ten chłopak, którego wczoraj poznałem w sklepie, to nie pani chłopak? Nie. Paul to tylko kolega. Mówiłam to panu wczoraj. A, to się robi niemądre. A czemu pan pyta? Denerwuje się pani w towarzystwie mężczyzn. Jasna cholera. To ma charakter personalny. Denerwuje się tylko w twoim towarzystwie, Gray. Onieśmiela mnie pan. Ponsowieje, ale w duchu gratuluje sobie szczerości. Znowu patrzę na dłonie. I słusznie czuje pani onieśmielenie. Jest pani bardzo uczciwa. Proszę nie opuszczać głowy. Lubię widzieć pani twarz. A, zerkam na niego, a on posyła mi krzepiący, ale zarazem cierpki uśmiech. Dzięki temu mogę choć trochę się domyślać, w jakim kierunku zmierzają pani myśli. Oświadcza. Tajemnicza z pani kobieta, panno Steele. Tajemnicza ja? Nie ma we mnie nic tajemniczego. Jest pani bardzo zamknięta w sobie, mruczy. Naprawdę? Rany, jak ja to robię? To zdumiewające. Ja zamknięta w sobie. Nie ma mowy. Z wyjątkiem tego, że się pani rumieni, co zdarza się często. Żałuję jedynie, że nie wiem, z jakiego powodu się pani rumieni. Wkłada do ust mały kawałek mafinki i zaczyna go powoli przeżuwać, nie odrywając ode mnie wzroku. A ja, jak na komendę, rumienię się. Jasna cholera. Zawsze czyni pan takie osobiste uwagi? Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to robię. Uraziłem panią? W jego głosie słychać było zaskoczenie. Nie, odpowiadam zgodnie z prawdą. To dobrze. Ale zachowuje się pan bardzo władczo. Wbijam mu szpilę. Unosi brwi i o ile dobrze widzę, on także lekko się rumieni. Przyzwyczajony jestem do zdobywania tego, czego chcę, Anastazjo, mówi, na wszystkich polach. Nie wątpię. Dlaczego nie poprosił pan, abym mówiła mu po imieniu? Dziwi mnie moja śmiałość. Dlaczego ta rozmowa stała się tak poważna? Nie przebiega tak, jak przewidywałam. Nie mogę uwierzyć, że moje nastawienie względem niego jest takie wrogie. Zupełnie jakby próbował mnie odstraszyć. Po imieniu zwracają się do mnie jedynie członkowie rodziny i kilkoro bliskich przyjaciół. Lubię taki stan rzeczy. A i dalej nie powiedział, mów mi Krystian. Rzeczywiście ma bzika na punkcie kontrolowania. Wszystkich i wszystkiego. I jakaś część mnie myśli teraz, że może lepiej by było, gdyby to jednak Kate pojechała na ten wywiad. Ona jest taka sama jak on. Poza tym jest prawie blondynką, lekko rudawą, tak jak wszystkie kobiety w jego biurze. No i jest piękna. Przypomina mi podświadomość. Nie podoba mi się ta myśl. Biorę łyk herbaty, a Gray zjada kolejny kawałeczek ciastka. Jest pani jedynaczką? Pyta. Co takiego? Znowu zmienia temat. Tak. Proszę mi opowiedzieć o rodzicach. Czemu chcę to wiedzieć? To takie nudne. Moja mama mieszka w Georgii ze swoim nowym mężem Bobem. Mój ojczym mieszka w Montezano. A ojciec? Ojciec zmarł, kiedy byłam mała. Przykro mi. Widać, że mówi to szczerze. Nawet go nie pamiętam. I pani matka ponownie wyszła za mąż. Prycham. Można tak to ująć. Marszczy brwi. Niewiele pani zdradza, prawda? Pyta cierpko, pocierając w zamyśleniu brodę. Tak jak i pan. Już raz przeprowadziła pani ze mną wywiad i pamiętam, że pojawiło się wtedy kilka całkiem dociekliwych pytań. Uśmiecha się drwiąco. Kurka wodna. Pamięta to gejowskie pytanie. Po raz kolejny skręcam się z zażenowania. Wiem, że w przyszłości będzie mi potrzebna intensywna terapia, jeśli nie chcę czuć skrępowania za każdym razem, gdy przypomnę sobie tamtą chwilę. Zaczynam opowiadać o mojej matce. Cokolwiek, byle tylko zagłuszyć tamto wspomnienie. Moja mama jest cudowna. To nieuleczalna romantyczka. Obecnie ma czwartego męża. Christian unosi z zaskoczeniem brwi. Tęsknię za nią, kontynuuje. Teraz ma Boba. Nie tracę nadziei, że Bob czuwa i zdoła jej pomóc, kiedy kolejny idiotyczny plan spali na panewce. Uśmiecham się ciepło. Już tak dawno nie widziałam się z mamą. Christian przygląda mi się uważnie, co jakiś czas racząc się kawą. Naprawdę nie powinnam patrzeć na jego usta. Wytrąca mnie to z równowagi. Te usta. Dogaduje się pani z ojczymem? Oczywiście, dorastałam z nim, to jedyny ojciec, jakiego znam. A jaki on jest? Rej? Jest małomówny. I tyle? Pyta zaskoczony Gray. Wzruszam ramionami. Czego ten facet się spodziewa? Historii mojego życia? Małomówny jak jego pasierbica. Jakoś się powstrzymuje, aby nie przewrócić oczami. Lubi futbol, zwłaszcza europejski, i grę w kręgle, i wędkarstwo muchowe, i robienie mebli. Jest stolarzem. Byłym wojskowym. Wzdycham. Mieszkała pani z nim? Tak, moja mama poznała męża numer 3, kiedy miałam 15 lat. Zostałam z rejem. Marszczy brwi, jakby nie rozumiał. Nie chciała pani mieszkać z mamą? Pyta. Rumienie się. To naprawdę nie twoja sprawa, Gray. Mąż numer 3 mieszkał w Teksasie. Myśmy mieszkali w Montezano i, no wie pan, moja mama była świeżo upieczoną mężatką. Urywam. Mama nigdy nie mówi o mężu numer 3. Po co Grayowi ta wiedza? To naprawdę nie jest jego sprawa. No ale każdy kij ma dwa końce. Opowie mi pan o swoich rodzicach? Pytam. Wzrusza ramionami. Tato jest prawnikiem, a mama pediatrą. Mieszkają w Seattle. A więc dorastał w zamożnej rodzinie. Ciekawi mnie ta odnosząca zawodowe sukcesy para, kiedy adoptuje troje dzieci, a jedno z nich wyrasta na pięknego mężczyznę, który wyrusza na podbój świata biznesu i w pojedynkę go podbija. Co uczyniło go takim właśnie człowiekiem? Rodzina musi być z niego dumna. Czym się zajmuje pańskie rodzeństwo? Elliot pracuje w budownictwie, a moja młodsza siostra przebywa obecnie w Paryżu i uczy się gotować pod okiem jakiegoś znanego francuskiego szefa kuchni. W jego oczach pojawia się irytacja. Nie chce rozmawiać o swojej rodzinie ani o sobie. Podobno Paryż jest śliczny, mówię. Czemu nie chce rozmawiać o swojej rodzinie? Dlatego, że został adoptowany? To prawda, była tam pani? Pyta. Po irytacji nie ma ani śladu. Nigdy nie byłam za granicą. A więc powrót do banałów. Co on ukrywa? A chciałaby pani jechać? Do Paryża? Pytam piskliwie. Kto by nie chciał? Pewnie, przyznaję. Ale tak naprawdę to marzy mi się Anglia. Przechyla głowę na bok, przesuwając palcem wskazującym po dolnej wardze. O, Red. Ponieważ... Mrugam szybko. Skoncentruj się, Steel. To ojczyzna Szekspira. Austin, sióstr Bronte, Thomasa Hardiego. Chciałabym zobaczyć miejsca, które zainspirowały tych ludzi do napisania takich wspaniałych książek. Ta rozmowa o geniuszach literatury przypomina mi, że powinnam się teraz uczyć. Zerkam na zegarek. Czas na mnie. Mam dużo nauki. Do egzaminów? Tak, zaczynają się we wtorek. A gdzie jest samochód panny Kavana? Na hotelowym parkingu. Odprowadzę panią. Dziękuję za herbatę, panie Gray. Posyła mi ten swój dziwny uśmiech w stylu, a ja mam wielką tajemnicę. Nie ma za co, Anastazjo. Cała przyjemność po mojej stronie. Chodźmy. Wyciąga rękę. Spieszona, ujmuję ją i wychodzę za nim z kafejki. Wracamy spacerkiem do hotelu i chciałabym rzec, że w przyjacielskim milczeniu. On przynajmniej wygląda, jak zawsze spokojnie i opanowanie. Jeśli zaś chodzi o mnie, to desperacko próbuję ocenić, jak się udało nasze spotkanie przy kawie. Czuję się, jakbym wracała z rozmowy w sprawie pracy, tyle że nie wiem, na jakie stanowisko. Zawsze chodzi pani w dżinsach? Pyta nic tego nizowego. Najczęściej. Kiwa głową. Wracamy do skrzyżowania niedaleko hotelu. Kręci mi się w głowie. Cóż za dziwne pytanie. I świadoma jestem tego, że nasz wspólny czas jest ograniczony. Wiem, że wszystko schrzaniłam. Być może on kogoś ma. Ma pan dziewczynę? Wyrzucam z siebie. O święty Barnabo, czy to ja właśnie powiedziałam na głos? Jego usta wykrzywiają się w pół uśmiechu. Patrzy na mnie. Nie, Anastazjo. Nie bawię się w dziewczyny. Mówi miękko. A co on ma na myśli? Nie jest gejem? A może jest? O kurde. Najwyraźniej podczas wywiadu mnie okłamał. Przez chwilę sądzę, że udzieli mi jakiegoś wyjaśnienia, że rozwinie to enigmatyczne stwierdzenie. Tak się jednak nie dzieje. Muszę stąd iść. Muszę spróbować zebrać myśli. Muszę od niego uciec. Robię krok w przód i potykam się. Cholera, Anna! Woła Grey. Pociąga mnie za rękę tak mocno, że wpadam na niego w chwili, gdy obok mnie śmiga rowerzysta jadący pod prąd ulicy jednokierunkowej. Mija mnie o włos. Wszystko dzieje się tak szybko. W jednej chwili upadam, w drugiej znajduję się w jego ramionach. Tuli mnie mocno do piersi. Wdycham jego czysty, męski zapach. Pachnie świeżym praniem, jakimś drogim żelem pod prysznic. O kurczę, to mieszanka odurzająca. Oddycham głęboko. Wszystko w porządku? Pyta szeptem. Obejmuje mnie ramieniem, przyciskając do siebie, gdy tymczasem palce drugiej ręki delikatnie i badawczo błądzą po mojej twarzy. Kciukiem muska dolną wargę i słyszę, jak wciąga powietrze. Patrzy mi prosto w oczy, a ja nie uciekam spojrzeniem przez chwilę, a może przez całą wieczność, ale w końcu moją uwagę przyciągają jego piękne usta. Orety. I po raz pierwszy od 21 lat pragnę być pocałowana. Pragnę poczuć jego usta na swoich.